En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z cyklu Aporii Samowiedzy. W dzisiejszym odcinku poświęcimy uwagę aporii związanej z przyjęciem perspektywy drugiej osoby. Wydaje się, że często dokonujemy takich symulacji, czasami kiedy chcemy przyjąć bardziej obiektywną perspektywę. Chcemy spojrzeć na siebie z punktu drugiego człowieka, z punktu całej grupy, być może jakiegoś szerszego otoczenia, po to, aby zwiększyć świadomość i zwiększyć wiedzę o naszych własnych czynach. Ale czy przyjęcie takiej cudzej perspektywy zwiększa nam w jakimś stopniu wiedzę o nas samych?
W pewnym szczególnym miejscu tej samowiedzy pojawia się rzeczywiście rola innej osoby i to innej osoby niedowolnej, nieuogólnionego innego podmiotu, czyli tego, co się wiąże z perspektywą trzecioosobową. No, wiemy coś o ludziach, wiemy coś o społeczeństwie i odnosimy tę wiedzę w jakiś sposób do nas samych. Nie, tutaj chodzi o coś innego, o perspektywę innej osoby, ale ujętej bezpośrednio, jako właśnie ty, a nie jako on, czy ona, czy oni. I ta perspektywa drugiej osoby jest bardzo tajemnicza. Ona wchodzi w obręb samoświadomości w tym mianowicie punkcie, jak to już zacząłem mówić, gdzie chodzi o autorytet, jaki mamy w stosunku do nas samych. Jest to filozoficzna zagadka, skąd bierze się pewien autorytet, który wiąże się z dostępem nas do naszych własnych stanów wewnętrznych, myśli, odczuć i tak dalej. Z jednej strony wydaje się, że możemy być omylni w stosunku do samych siebie, tak samo jak jesteśmy omylni w stosunku do innych ludzi albo do świata w ogóle. Mylimy się, źle rozpoznajemy swoje stany. Ale z drugiej strony, pomimo tych wszystkich pomyłek, czujemy, że w jakiś sposób nasz dostęp do nas samych jest doskonalszy niż do innych ludzi. Że gdzieś nie ma tej bariery, która nas oddziela, choć błędy są możliwe. Więc jak pogodzić te dwie strony medalu? Otóż Richard Moran w swojej bardzo ciekawej książce o samowiedzy Authority and Estrangement, niezwykle ciekawa książka, w której docieka źródła tego wewnętrznego autorytetu i dochodzi do wniosku, idąc trochę za dawniejszymi intuicjami Kanta, że rzecz tutaj nie polega na jakimś wglądzie. Nie mamy szczególnego uprzywilejowanego wglądu w samych siebie. Mamy natomiast zdolność do pewnego odłączenia się od swoich własnych stanów za pomocą aktu przyznania się do nich lub nieprzyznania się do nich, wewnętrznego ich uznania lub nieuznania. I w tym manifestuje się nasz szczególny autorytet w stosunku do nas samych, nie w szczególnym poznaniu, nie w intuicji, bo to nas może mylić, tak jak wszystkie nasze poznania i intuicje, ale właśnie w tym wewnętrznym zdecydowaniu. Czyli tak czy owak chodzi o to, że wewnętrzny autorytet jest pewnego rodzaju aktem wyboru, woli, wolności w stosunku do nas samych. Ale autorka włoska stosunkowo niedawno w krytyce tego poglądu, choć zgadza się z samym jego rdzeniem, to znaczy z tym, że istnieje rzeczywiście coś takiego jak praktyczny autorytet wewnętrzny, Carla Bagnoli powiada, że to skąd się bierze ten autorytet, nie jest takie pewne, dlatego że w końcu za naszymi wewnętrznymi decyzjami stoi również pewnego rodzaju motywacja, pewna wiedza. Również można podważać nasze wewnętrzne decyzje o tym, czy akceptujemy, czy nie akceptujemy swoje własne stany. Jeżeli dalej szukać, skąd bierze się właściwie nasza pewność, a może nie pewność, tylko takie silne przekonanie, że mamy władzę nad samymi sobą, to Carla Bagnoli sugeruje, że to ma coś wspólnego właśnie z autorytetem drugiej osoby, a nie nas samych w stosunku do nas samych. Ta druga osoba oznacza pewnego rodzaju normę, która leży na zewnątrz nas, ale wprost się do nas odnosi przez to, że nie wygłasza jakiegoś prawa, prawodawstwa, nakazu, tylko po prostu obserwuje nas. Inna osoba ma bezpośredni kontakt z nami, jest świadkiem tego, co czynimy. I przez samo bycie świadkiem ma pewną moc normatywną. Kant też był na tropie tego rodzaju zależności. Powiada, że prawo moralne, które niewątpliwie jest we mnie, jest częścią mojego własnego rozumu i rozumowo jest mi dostępne, tak naprawdę nie byłoby skuteczne, gdyby nie to, że jakiś inny człowiek może stanąć przede mną i uzmysłowić mi działanie tego prawa. Przez to, przez jakość swoich czynów, przez jakość swojej postawy, przez to, kim jest, stawia mi przed oczami prawo moralne. Dosłownie tak mówi Kant. I wydaje mi się, że Carlo Bagnoli jest bliska tego stanowiska, że inny człowiek jest tym autorytetem, ucieleśnieniem tej normy, która co do swojego dokładnego wyrazu czy treści nie jest dla nas całkiem przejrzysta oczywiście. Inny człowiek nie jest księgą otwartą, w której możemy przeczytać, co o nas myśli, co nam nakazuje, od czego od nas oczekuje, ale sugeruje, że jest taka treść normatywna przez samą swoją obecność. No i jest teraz tylko kwestia, jak ją rozszyfrujemy, czy potrafimy ją rozszyfrować.
Wydaje mi się, że motyw bycia obserwowanym jest bardzo często wykorzystywany w eksperymentach społecznych. Na myśl przychodzi mi jeden eksperyment. Grupę pracowników pewnej korporacji poddano pewnemu badaniu. W kuchni był postawiony serwis z kawą, z której można było skorzystać za opłatą jakąś drobną 50 centów. Pierwsza grupa przychodziła i korzystała z kawy i mogła wrzucić bądź nie 50 centów do kubka lub wyjść. Druga grupa natomiast mogła wykonać te same czynności, ale na wysokości wzroku była przyklejona kartka z twarzą i oczami drugiej osoby, po prostu osoby obserwującej. I okazało się, że w kubku znajdowało się dużo więcej pieniędzy tam, gdzie osoby były obserwowane, gdzie widziały po prostu cudzą twarz. Cudzy wzrok. Tak jakby ten cudzy wzrok powodował, że chcemy zachować się moralnie, mimo że wiemy, że to tylko kartka.
Tak, rzeczywiście są empiryczne potwierdzenia tego, że jest tajemniczy wpływ, jaki sam fakt bycia obserwowanym wywiera na naszą postawę. Również sławny eksperyment Stanleya Milgrama, na który się powołuje w tym rozdziale książki, o którym teraz mówimy, w którym uczestnicy byli skłonni zadawać cierpienia innym ludziom z powodu wydanej im instrukcji, że mają ich porazić prądem wtedy, kiedy tamci źle odpowiadają na pytania albo źle wykonują jakąś czynność. No, eksperyment był szokujący, bo okazało się, że jesteśmy skłonni do okrucieństwa w takich sytuacjach, do przekroczenia zdrowych dawek takiego natężenia prądu. Ale różnica wykryta w tym eksperymencie polegała również i na tym, i tu jest pewien cień optymizmu, że ta nasza skłonność do pewnego okrucieństwa, instrumentalnego traktowania ludzi jest mniejsza, jeżeli mamy z nimi bezpośredni kontakt. Jeżeli osoby badane odczuwały cierpienia bezpośrednio, mogły obserwować cierpienia innych ludzi, którzy już byli po drugiej stronie tego eksperymentu, jako przedmioty manipulacji, to były skłonne wcześniej rezygnować z dalszych prób pobudzania prądem i karania za niewłaściwe odpowiedzi. Z drugiej strony, jeżeli instrukcje były wypowiadane przez eksperymentatorów we własnej osobie, gdzie autorytet właśnie eksperymentatora działał, to byli skłonni uczestnicy eksperymentu daleko się posuwać w swojej przesadzie, prawda, w tych szkodliwych i bolesnych bodźcach. Z drugiej, kiedy natomiast instrukcje były przesyłane na kartce bezosobowo, to każdy zdany na własny rozum i własną wrażliwość był skłonny wcześniej zaprzestać nękania innych w ramach tego eksperymentu. To jest tutaj dużo komplikacji, ale gdyby to wszystko podsumować, to okazałoby się, że wpływ osobisty innej osoby, to, że ktoś twarzą w twarz przed nami staje i albo nam coś nakazuje, albo po prostu cierpi, czy zachowuje się w jakiś sposób, który wymaga naszej akcji, i ma ogromny wpływ na nasze zachowania. Czyli nie jest tak, wracając do problemu Kanta, że możemy regulować swoje zachowanie wyłącznie kierując się literą i duchem imperatywu, który w nas tkwi i rozumowo jest nam dostępny, ale potrzebujemy żywego doświadczenia właśnie tej drugoosobowej perspektywy. No, każdy, kto interesuje się filozofią, zna oczywiście nazwisko Emanuela Levinasa, sławnego filozofa francuskiego, który potraktował to z największą powagą, to znaczy uczynił istotą swojej etyki to, że jest doświadczenie twarzy innego człowieka, czyli ktoś staje przed nami twarzą w twarz, no i teraz co to doświadczenie mówi? Zdaniem Levinasa mówi bardzo wiele. Mówi, że należy, że nie wolno krzywdzić po prostu, że nie, twarz mówi tyle, nie skrzywdzisz mnie. Po to, żeby kogoś skrzywdzić, to trzeba ominąć to wezwanie. Można je ominąć za pomocą sprytnej instrukcji podanej w ramach eksperymentu, ale jak wiadomo, życie ma bardziej okrutne scenariusze niż eksperyment Milgrama i ludzie omijają to wezwanie twarzy innego za pomocą różnych sztuczek, prowadząc do wszelkich tam okrutnych zachowań. Jednak te badania empiryczne nie zaspokajają całkowicie filozoficznej ciekawości. Rzecz w tym, że nie wiemy wciąż, jak to działa. Nie wiemy, jak uzasadnić tego rodzaju oddziaływanie, które inni na nas mają. Gdzie jest ta podstawa, że doświadczenie innych nie jest przymusem, nie jest tylko bodźcem, który nas popycha do czegoś, ale jest racją naszego działania. W jaki sposób możemy bodziec, jakim jest inna osoba i żywa obecność tutaj przede mną, zamienić w wewnętrzną rację swojego działania. Jest przepaść pomiędzy tym, co uznajemy za rację, co wypływa z naszego umysłu, z naszej deliberacji, z naszej wolności, tak jak to powtarzałem za Richardem Moranem, tego, że potrafimy się ustosunkować do swoich czynów za pomocą swoich własnych kryteriów. Tak, to wszystko prawda, ale przepaść jest pomiędzy tym światem wewnętrznym, naszych imperatywów, a żywym doświadczeniem innego człowieka. Można nie czuć żadnej korelacji pomiędzy tymi dwiema sferami. Doświadczenie sobie, a racje, które przeżywamy sobie. Ktoś może nawet to odczuwać jako gigantyczny dramat jego egzystencji, że on tak naprawdę bardzo lubi ludzi, no ale przecież tutaj jest imperatyw i trzeba postępować czasami w sposób dla nich nieprzyjazny czy okrutny, kierując się jakimiś racjami. Otóż, żeby te dwie strony jakkolwiek się zlepiały ze sobą w naszym postępowaniu moralnym, no to trzeba filozoficznie biorąc dokonać lepszej analizy tego, czym jest w ogóle druga osoba. I teraz rozwiązanie, które wydawało mi się obiecujące i wciąż wydaje mi się, nie mam nic lepszego do zaproponowania niż w tej książce, to powołanie się na to, że te obserwujące nas oczy, nalepione wtedy na kartce w tym eksperymencie, o którym pan mówił, te wpatrujące się w nas oczy, co one widzą właściwie? No, widzą nasze zachowanie, ale nie o to chodzi. Jeżeli mają stać się racją naszego działania, to one muszą widzieć w nas, oczywiście mówię o widzieć w sensie metaforycznym, bo tu chodzi o to, że my je widzimy jako widzące nas. Oczy narysowane na kartce oczywiście niczego nie widzą, ale my możemy je widzieć jako potencjalnie widzące nas. Co mianowicie w nas? Uważam, że tym czymś są nasze możliwości. My widzimy sferę naszych możliwości w tym, co czynimy. Widzimy, dokąd może to zaprowadzić. Widzimy, jakimi ludźmi możemy się stać, kiedy zrobimy A lub zrobimy B. Widzimy, co stoi za tym, że zrobimy A, że mianowicie za tym stoi jakieś B, C i tak dalej, jako tego konsekwencje. Mamy cały repertuar wyobraźni moralnej, która podpowiada nam, co wynika z naszych czynów i co wynika na temat nas samych, z naszych czynów. Zatem możemy uznać, że inna osoba widzi to w nas, przypisujemy jej tego rodzaju kompetencje. Czy naprawdę przypisujemy ludziom tego rodzaju kompetencje? Wydaje mi się, że tak, że przypisujemy drugiej osobie, jeżeli jesteśmy z nią w bezpośrednim kontakcie, nie zapośredniczonym, trzecioosobowym, nie przez szybę, nie przez kartkę papieru albo SMS, tylko w bezpośredniej relacji. Przypisujemy ludziom bardzo duże kompetencje. Uważamy, że są z nami jakoś połączeni poznawczo, emocjonalnie, normatywnie, w sposób głęboki, że oni wiedzą coś o nas, a my wiemy coś o nich z ich punktu widzenia, że wzajemnie się kontrolujemy, gdy chodzi o granice naszego człowieczeństwa, że wiemy o sobie, kim powinniśmy się stać, a kim nie wolno nam się stać. Tego rodzaju kompetencje normatywne przypisujemy ludziom i to jest pierwsza część mojego rozwiązania, a druga to jest to, że to się wyraża zewnętrznie, w działalności po prostu społecznej i w komunikacji, tym, że potrafimy wykonywać czynności mowy. Potrafimy obiecywać, przepraszać, dziękować, zeznawać, wyznawać. Wiele innych rzeczy potrafimy robić za pomocą języka, które okazują się skuteczne. To są bardzo skomplikowane czynności, które obejmują pewien kontakt z przyszłością i z naszymi możliwościami, no bo co to znaczy obiecać komuś coś? Albo co to znaczy przeprosić kogoś za coś? Znaczy przeproszenie też obejmuje pewnego rodzaju obietnicę, że pewien zakres czynów nie będzie już wykonywany, albo że nie powinien był być wykonywany. Czyli chodzi o możliwości przeszłe, które nie powinny były wystąpić czy realizować się, albo przyszłe, co do których obiecujemy, że nie będą realizowane. Cały czas obcujemy z przyszłością, możliwościami, wariantami rzeczywistości. I teraz czujemy, że inne osoby to doskonale rozumieją. No kto wychowany normalnie w społeczeństwie nie rozumie takiego aktu jak przeprosiny, czy obietnica, czy prośba? Czy pozdrowienie, czy jakiekolwiek inne tego rodzaju akt. Oczywiście nabieramy tej kompetencji stosunkowo wcześnie w życiu, chociaż jak obserwujemy małe dzieci, to widzimy, że przychodzi to z pewną trudnością. To nie jest tak, że dziecko się rodzi z tymi umiejętnościami, absolutnie nie. Musi je nabyć w pocie czoła, razem z językiem i z pewną socjalizacją. No ale kiedy już je nabędzie, to może spotykać się z innymi osobami, które też nabyły tych umiejętności. I teraz na czym to się zasadza? Na jakiej tajemniczej zdolności zasadza się to, że potrafimy dzielić się w tych czynnościach mowy swoimi możliwościami, swoją wyobraźnią, zawartością swojej wyobraźni moralnej? Tak bym to nazwał. Tego problemu nie umiem rozwiązać. Właśnie tutaj moje rozważania się urywają, bo nie wiem ostatecznie, jaka jest podstawa kognitywna, normatywna, rozumowa, racjonalna tego rodzaju umiejętności. Wiem, że trenujemy ją w społeczeństwie. Nikt nie potrafi w sobie wzbudzić sam tego rodzaju kompetencji. Człowiek wychowany w izolacji miałby oczywiście wiele różnych deficytów poznawczych, emocjonalnych i tak dalej, ale wśród tych deficytów byłoby i to, że nie potrafiłby tego rodzaju aktów mowy rozumieć ani wykonywać. No więc tu bym widział ostatecznie jakąś odpowiedź na pytanie, na czym polega rola tej bardzo osobliwej formy ustosunkowania się do innych ludzi, jak bycie w relacji ty, ja, ty, w odróżnieniu od ja, on albo ja, ja.
Przyjęcie perspektywy drugiej osoby wiąże się niewątpliwie z współprzeżywaniem, współodczuwaniem i o tym pisał szeroko Husserl, Edith Stein, ale również Max Scheler. I chciałbym może zapytać o drugą stronę tego przyjęcia perspektywy drugiej osoby, bo wydaje mi się, że pisał o tym Scheler w Istocie i formie sympatii. On przywołał taki fragment, który dosyć przykuł moją uwagę, a mianowicie opisujący podróż pewnego wojskowego do jednego z krajów afrykańskich i opisał swoją obserwację dwóch zwierząt, tam była jakaś wiewiórka i zdaje się wąż. Ta wiewiórka szła prosto do paszczy węża, a mianowicie opisywał to w kontekście współprzeżywania, gdzie tak jakby ta wiewiórka realizowała zamierzenia tego węża, idąc prosto na śmierć, realizując jego preferencje. Czy przyjęcie perspektywy drugiej osoby może się wiązać właśnie z czymś takim, że w pewnym momencie przestaniemy realizować swoje cele, a zaczniemy realizować cele drugiej osoby, być może zaczniemy postrzegać siebie w taki sposób, w jaki inni nas widzą, zapominając o tej naszej własnej perspektywie. Mm-hmm. Czy można pójść za daleko?
Właśnie, czy można pójść za daleko? W tej dyskusji, którą przypomniałem pomiędzy Richardem Moranem i Carlo Bagnoli, wydaje się, że nie było takiej możliwości zarysowanej. Tam według Richarda Morana mamy do czynienia z pewnym wewnętrznym autorytetem, który zdaniem jego krytyczki Carli Banielli realizuje się poprzez doświadczenie też innych osób. Czyli tam zawsze doświadczenie innej osoby, to co ona ma nam do powiedzenia, te jej patrzące na nas oczy, są przełożone, przetworzone na naszą samowiedzę. My z tego materiału budujemy zdolność do autorytatywnego ustosunkowania się do nas samych. Więc jesteśmy bezpieczni. Nie możemy rozpuścić się jakby w instrukcjach czy w projektach innej osoby, tylko wykorzystujemy jej obecność do tego, żeby skonfrontować siebie samych z samymi sobą. Ale rzeczywiście w pana pytaniu jest taka ukryta możliwość i niebezpieczeństwo, że nie będziemy potrafić tego zrobić, że inne osoby pojawiają nam się jako autorytety przesadne, przemożne, zbyt silne, że samo to doświadczenie słuchania kogoś, obserwowania siebie innymi oczami jest silniejsze niż nasza skłonność do samowiedzy i kierowania sobą. Powstaje zatem pytanie, czy, a jeśli tak, to co chroni nas przed tego rodzaju utratą wewnętrznego autorytetu, oddania go jakby w ręce innej osoby. Być może jakimś drobnym znakiem, że taki hamulec, taki rodzaj ograniczenia zdolności do odseparowania się od przemożnych wpływów innych jest to, że w tej relacji ja-ty bardzo nas interesuje to, jak my sami jesteśmy widziani przez innych. Tak naprawdę wciąż wystawiamy się na ten widok, ale wystawiamy się dlaczego? Bo chcemy się wystawić na swój własny widok. Pewne transakcje ze społeczeństwem, z innymi ludźmi, takie trzecioosobowe, to znaczy, że my po prostu zyskujemy coś lub tracimy, gramy o jakieś dobra z innymi ludźmi, to jest oczywiście inna zupełnie sfera działania. Natomiast jest taka sfera działania, na której pokazaniu mi szczególnie zależało, że polega ona na tym, aby tylko uwzględniać punkt widzenia innych osób, uznać, że one są miarodajne w stosunku do naszego życia moralnego, że nie są przedmiotami, od których możemy coś wydobyć, uzyskać albo przeciwnie, stracić coś na ich rzecz, ale są osobami, których sam punkt widzenia jest jakimś bezcennym wkładem do naszej samowiedzy. Właściwie na tym mi zależy. I w tej mierze rzeczywiście nie można by dokonać przesady. Im bardziej uwzględniamy osobowości, punkty widzenia, oryginalność spojrzenia innych ludzi, tym bardziej nasza samowiedza zyskuje. Choć zgadzam się, po namyśle muszę przyznać, że w tej mierze możliwa jest utrata kontroli i pewnego rodzaju przesada w uznawaniu tego autorytetu. Jak każdy autorytet, również autorytet moralny, może być wykoślawiony przez swoje niezrównoważenie z tym, który ten autorytet odbiera i uwzględnia.
Na tym zakończymy rozważania na temat tej aporii, a do kolejnych zagadek związanych ze samoświadomością, z wiedzą o nas samych, powrócimy już w kolejnych rozmowach.
Aux discussions portant sur les questions actuelles.
Es wird bei Kohlen glauben zu Kramitim und Sleeping.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie.